Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Bogna Bohdanowicz. W audycji W dialogu o Bogu moim gościem jest dzisiaj Anna. Będziemy rozmawiać o edukacji domowej. Po kolei, dokładnie od kiedy się narodziła idea, Ania jest mamą 6 dzieci, z czego 4, jak wiem po rozmowie z jej córeczką, już uczestniczy w tej edukacji. Jak to wszystko się zaczęło?
Zaczęło się od zwykłego pragnienia bycia z dziećmi i dobrego ich wychowywania. Po kolei, kiedy rodziły się nasze dzieci, kiedy były wychowywane u nas w domu, nie czułam jakiegoś takiego parcia na to, żeby wysyłać je do przedszkola. Kiedy były małe, rozwijały się przy nas, cieszyłam się każdym ich sukcesem i chciałam jak najdłużej być z nimi, po prostu, żeby to miłość realizować w tej obecności. Ale w którymś momencie przyszło takie już naciski z zewnątrz, bardziej presja chyba społeczna albo psychiczna, że dzieci muszą już gdzieś wyjść, muszą być w przedszkolu, muszą się socjalizować. Więc z mężem podjęliśmy decyzję, że nie może być to zwykłe przedszkole, tylko nie byle jakie. Takie, które nie popsuje tego wszystkiego, w co włożyliśmy tyle pracy. Bo nasze najstarsze dziecko miało wówczas 5 lat, więc i tak dosyć długo uchowaliśmy je w domu. No ale stwierdziliśmy, że rzeczywiście już posłać je najwyższa pora. Przeprowadziliśmy się wtedy w sposób szalony, 200 km od domu. Zostawiliśmy dom, pracę, rodzinę za przedszkolem dla dzieci. Wyprowadziliśmy się do Poznania i tam zapisaliśmy dziecko do jednego z lepszych przedszkoli. To były przedszkole Asternika. Po pół roku przebywania naszych dzieci w tym przedszkolu, pomimo tego, że dalej uważamy, że są to świetne placówki i bardzo dobrze im życzymy, to zauważyliśmy, że nasze dzieci, że coś dzieje się z nimi nie tak. Ich dotychczasowe zalety, jakieś już cnoty, które udało się w jakimś zalążku wypracować, zostają zniekształcone albo zmniejszone. Tracimy z nimi kontakt. Dzieci są na tyle zmęczone, że kiedy wracały już z tego przedszkola, a przedszkole oferowało wiele ciekawych zajęć, jakoś nie możemy złapać z nimi kontaktu. Od najprostszych czynności, typu złóżcie swój mundurek, nie wiem, pobawcie się wzajemnie, czy cokolwiek, one już nie były w stanie, jakby miały tak mocno przepracowane wszystkie i cały dzień spędzając tam w tym przedszkolu, my już po powrocie do domu nie mogliśmy z nimi nawiązać takiej bliskiej relacji. Usiedliśmy wtedy na dialogu małżeńskim i zobaczyliśmy, przyglądaliśmy się temu, jak to działa na naszą rodzinę. Podjęliśmy decyzję o edukacji domowej, niewiele o niej wiedząc. Mieliśmy tylko jednych znajomych, którzy w jakiejś enigmatycznej formie gdzieś to w Polsce robili. Nic więcej o tym nie wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy jedno, że chcemy być razem i że miłość do naszych dzieci jest cenniejsza niż wszystkie zalety przedszkola, jakie tylko ono daje. Tak to się zaczęło.
Rozumiem, że w tej chwili minęło parę lat, kiedy ten system funkcjonuje. Czy były jakieś momenty przełomowe już w odniesieniu do ciebie samej, kiedy ta decyzja od tego pierwszego pomysłu nabrała takich, powiedziałam, bardzo konkretnych form, jak to zrobić? Jaka była droga od pomysłu przy rodzinnym stole do sformalizowanej decyzji, która jakby w majestacie prawa funkcjonuje już kilka lat, bo rozumiem, że od momentu przedszkolnego teraz minęło parę lat i te dzieci są w wieku szkolnym.
Tak. Okazuje się, że jak ktoś chce, to szuka sposobów, więc nie było to trudne. Poszukaliśmy w internecie szczegółów dotyczących tego, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. Dosyć szybko i sprawnie załatwiliśmy wszystkie formalności. Okazało się, że jest kilka szkół, które wspomagają edukację domową. I to też jest ważne, dlatego że dzieci można zapisać do jakiejkolwiek szkoły. No teraz już po nowelizacji ustawy do szkoły z danego województwa, w którym dziecko zamieszkuje. Zapisaliśmy dziecko i rozpoczęliśmy nasze szczęśliwe życie na nowo. Okazało się, że póki dzieci są małe i nie ma takich formalnych wymogów co do ich uczenia takiego, no już poważnego, to dalej po prostu cieszyliśmy się sobą. Dzieci się dużo bawiły, miały szczęśliwe dzieciństwo. To, co też jest piękne, to to, że dzieci w edukacji domowej naprawdę w rodzeństwie są niesamowicie zżyte. One spędzają ten czas razem. Razem się bawią, czasem razem się kłócą, ale to są takie dzieci, które taka więź się rodzi pomiędzy nimi, ale również pomiędzy rodzicami, że rodzina jest naprawdę silna, silna swoją jednością. I teraz wracając do tego, jak to dalej funkcjonuje, kiedy już dzieci zaczęły funkcjonować w systemie szkolnym i to już przeszły pierwszą klasę, która jest, no powiedzmy, taka wstępna, zaczęły już się uczyć poważniejszych rzeczy, no zaczęliśmy przeorganizowywać nasze życie w taki sposób, żeby jakoś dało się funkcjonować przy tej ilości dzieci, jak mamy, i przy wszystkich obowiązkach, które muszą one spełnić. Wprowadziliśmy sobie pewną taką tablicę organizacyjną na ścianę, taki plan lekcji. Cały czas jest to pewnym naszym wyzwaniem i zadaniem, jak to zrobić, żeby dzieci chciały się uczyć, żeby je motywować, żeby potem dobrze się uczyły. Ale mam wrażenie, że i tak mamy mniej problemów niż gdyby były normalnie w placówce szkolnej, bo tak samo te dzieci trzeba motywować do nauki, jak i tamte dzieci. A my to robimy po prostu od rana, po południe mając wolne.
Czy tylko ty uczysz?
Nie. Uczy mój mąż również. Ostatnio nawet bym powiedziała, że nawet więcej niż ja. Zwłaszcza kiedy dzieci są starsze. Nasz najstarszy syn jest teraz w 4 klasie szkoły podstawowej, więc matematykę ogarnia tylko i wyłącznie z tatą. Ja na szczęście mam wolne. Nasz syn się tylko czasem ze mnie śmieje, że już lepiej liczy niż ja. Uczę. Tak naprawdę dzieci uczą się same. Właśnie to jest takie pod naszym okiem, ale to one same siadają do nauki, otwierają podręczniki, otwierają zeszyty, uczą się też w międzyczasie. To jest też niesamowite. Ja jestem zaskoczona, jak nasze dzieci mają szeroką wiedzę z różnych dziedzin, które zdobyły gdzieś, że tak powiem, niechcący, dlatego że te dzieci nie są znudzone zdobywaniem informacji. Im nikt nie każe nakładać do głowy jakiejś treści, nie ma takiego przymusu, że ty się musisz uczyć. I one są chętne i takie żądne tej wiedzy. Chociaż oczywiście pewien przymus też istnieje, no bo nie ma u nas wolnej Amerykanki i dzieci muszą każdego dnia usiąść do matematyki, do języka polskiego, do języka angielskiego, więc po prostu uczą się. Jest pewna forma jakiegoś rygoru, ale jest to zrobione w taki sposób, że nie, kiedy przychodzą goście, no to też mają czas na to, żeby się z nim spotkać, żeby posłuchać, o czym rozmawiają dorośli, albo żeby obejrzeć ciekawy program publicystyczny i są realnie tym zainteresowane.
Słuchana w słowo Pana, pełna dobroci wobec swoich sług, otwarta na działanie Ducha Świętego, posłuszna Jego słowu.
Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Stawię się za nami Syna, z nami bądź.
Maryjo, słuchana słowo Pana, pełna dobroci wobec swoich sług, otwarta na działanie Ducha. Ducha Świętego, posłuszna Jego słowu.
Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Skoro lekcje prowadzi i tata, i mama, to powiedz mi, kiedy macie czas na pracę zawodową? Taka pytanie totalnej prozy życiowej.
Przeorganizowujemy nasze życie. To jest taki właśnie nasz ostatni, ostatnie nasze decyzje, które podejmujemy. Widzimy, że jak ważna jest rola mężczyzny w domu. Do tej pory mój mąż dużo pracował poza domem, prowadził firmę. Ja głównie zostawałam z dziećmi sama. I widzę, że to było rozwiązanie, no takie pośrednie bym je nazwała. Było ono trudne, zarówno dla mnie, jak i dla dzieci. Nie udawało mi się tak dobrze zdyscyplinować dzieci, tak je przypilnować. Z samego chociażby faktu, że brakowało mi rąk i głowy do ogarnięcia całej ekipy. Więc mąż postanowił pracować więcej z domu. Postanowiliśmy pracować więcej razem. I jak to on mówi, rozwiązaniem jest to, że dzieci będą po prostu nauczone tego, że kiedy rodzice pracują, one siedzą, mogą siedzieć przy naszym stole również, mogą się wtedy uczyć, panuje wtedy cisza i wszyscy się uczą. W momencie, kiedy trzeba im coś pomóc, to jesteśmy jakby w każdej chwili pod ręką, zza ramienia, ale nie prowadzimy jako tako tego nauczania, bo w tym momencie nie ma jeszcze takiej potrzeby. One to, co mają w książkach, czytając te książki, rozwiązując potem zadania, wystarcza im to. Tak samo trochę jak działa praca domowa. Widzimy, że jest to też nie jest to system doskonały. Brakuje w tym chociażby rozwiązaniu tego, że nie ma nauczycieli pasjonatów, którzy by jakoś zainspirowali i zauroczyli daną dziedziną życia. W związku z tym pragniemy otworzyć też szkołę pod edukację domową, wprost wspierającą edukację domową, która właśnie te luki, których my nie jesteśmy w stanie dać, naszym dzieciom zapewni.
Czyli nie ma takiej sytuacji, że stoisz, nie wiem, przy tablicy i prowadzisz regularnie wykład czy lekcje dla dzieci, a one siedzą, słuchają, robią notatki.
No nie ma takich potrzeb. One same czytają, dopytują, przychodzą z problemami, mówią, kiedy czegoś nie rozumieją, więc jest to stały dialog. Czasem coś im wytłumaczę pomiędzy, czasem, to co jest też takie piękne, starsze dzieci uczą młodsze, więc tak naprawdę to edukacja domowa często ogranicza się do tego, że uczy się najstarsze dziecko, a potem ono przekazuje dalej i te młodsze uczą jeszcze młodsze. Często mamy taką sytuację, że właśnie dobrze, to wy rodzice już pracujcie, a ja tutaj wytłumaczę wszystko Marysi. Więc i to też jest najwspanialsza forma nauki, bo wiem, że chociażby z metody skautowej, że kiedy młodsi uczą młodszych, to jest to no najlepsza forma po prostu nauczania.
Ucząc innych uczymy się i to jest stara, dobra, prawdziwa maksyma. Wiele pytań mi się ciśnie w tej chwili na usta, ale ograniczę się do jednego. Mianowicie, czy dzieciom nie brakuje rówieśników, młodszych, starszych, po prostu jakiejś grupy, w której nie będzie nauki, ale będą jakieś inne wspólne sprawy?
W tym momencie naszym dzieciom nie brakuje, dlatego że weszliśmy z tym problemem już wcześniej. Wtedy, kiedy one wchodzą w taki wiek właśnie kontaktów rówieśniczych i pomogliśmy stworzyć grupę skautów Europy Katolickiego Harcerstwa, dzięki którym właśnie ten kontakt rówieśniczy będzie zapewniony. Oprócz tego dzieci też przez to, że mają popołudnia tak naprawdę wolne, mają też więcej czasu i sił i chęci na to, żeby gdzieś wychodzić na różne zajęcia poselekcyjne. W związku z tym chodzą na przykład na zajęcia judo, tam mają kontakt rówieśniczy. Ale też tutaj jest to takie ważne, bo jest to dla wielu osób pewnym kontrargumentem za edukacją domową, że właśnie brakuje tej socjalizacji, brakuje kontaktu z rówieśnikami. Nie przeceniałabym tak mocno tego kontaktu. Chociażby patrząc z naszego punktu dorosłych, ile tak naprawdę mamy dzisiaj takich kontaktów, które przetrwały, które były realnie wartościowe w szkole podstawowej czy nawet w gimnazjum. To są często kontakty przypadkowe. Czasem zdarzają się takie perełki, że się spotyka przyjaciela, przyjaciółkę na całe życie. Jednak nasze dzieci mają siebie. Przez to, że są z rodziny wielodzietnej, one bardzo dobrze czują się we własnym gronie, co nie znaczy, że się zamykają na grono rówieśników. Nawet wprost przeciwnie. One bardzo często dążą do tego kontaktu, nie na zasadzie przyklejenia i takiej rzepy, tylko po prostu takiego zdrowego podejścia, bo są nauczone zdrowych relacji w rodzinie, ale dzieci często nie potrafią odpowiedzieć na ten kontakt, dzieci ze szkoły, dlatego że są przyzwyczajone do często wyśmiewania, do jakichś niepotrzebnych, utyskliwych uwag. Nasze dzieci nie znają takich zachowań i wielokrotnie przychodząc skądś dziwią się, dlaczego tak dziwnie dzieci się zachowują, dlaczego na przykład ktoś się wyśmiewa. W ich umyśle nie ma takich pojęć i takiej formy zachowania. Dlatego często nie rozumieją pewnych rzeczy, ale to nie przeszkadza im zdobywać ciekawe relacje na zewnątrz.
Yes.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Wspomniałaś o takiej wielkiej reformie życia, którą rozpoczęliście jakiś czas temu i która właściwie ciągle jakieś nowe przejawy potrzebuje tych nowych form takiego życia rodzinnego właśnie ze względu na edukację domową. Jakbyś miała spojrzeć tak szerzej pod kątem sytuacji w Polsce, prawnej też, takiej organizacyjnej, co by wam pomogło, albo czego takim rodzinom jak wy, albo takim, które stoją u progu, powiedzmy, decyzji, biorą to realnie pod uwagę, co by pomogło, czego brakuje, o co można by, nie wiem, poprosić, zawalczyć?
Powiem szczerze, że nigdy się o tym nie zastanawiałam, co by nam pomogło. Na pewno bardzo nam pomogło 500+. To już nam pomogło. Ale co by jeszcze nam mogło pomóc, to nie wiem. Trochę jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że raczej idziemy pod górkę. Więc trochę już takiego hartu ducha i tym, że jest nam ciężko, trochę przywykliśmy. Bo jest nam ciężko chociażby ze względów finansowych, bo nie poświęcamy się w 100% pracy zawodowej, ale w zdecydowanych większych procentach poświęcamy się jednak edukacji domowej naszym dzieciom, po prostu wychowaniu. Więc tą pracę zawodową mamy w niższej hierarchii naszej wartości, co oczywiście wiąże się chociażby z tym, że jest nam w tej dziedzinie trudniej. Mimo to szukamy rozwiązań, które by nam pomogły. No, chociażby takim pomysłem jest szkoła, którą chcemy stworzyć dla naszych dzieci, ale też dla innych rodzin z edukacji domowej, bo wiemy, że te dzieci z edukacji domowej pozbawione są na przykład ciekawych wycieczek. Jeżeli rodzina nie zorganizuje, no to wtedy ze szkoły się nie idzie na taką wycieczkę. Ale z drugiej strony wycieczka w gronie kilkudziesięciu dzieci naprawdę zainteresowanych, chcących jechać, zwiedzać Polskę z kilkoma zaprzyjaźnionymi ciociami i wujkami, to jest wspaniała sprawa, która zostaje na lata, a nie nudne chodzenie i zwiedzanie zabytków, których nikt niestety nic nie pamięta potem. Więc szukamy sami rozwiązań i sami organizujemy to, czego nam brakuje. Jest to kupione dużym zmęczeniem, dużym wysiłkiem, więc to, co byłoby nam potrzebne, to chyba po prostu nawiązanie współpracy i wzajemne takie wzmacnianie się rodzin, żebyśmy nie byli tacy nuklearni, a jednak razem możemy więcej i razem dla dobra dzieci motywujemy się wzajemnie. To jest najlepsza motywacja. Takie rodziny, które tak wysoko cenią wychowanie, mają największą motywację w postaci tego, że niezależnie od funduszy, od tego, czy na tym zarobią, czy nie, to po prostu to robią dla własnych dzieci.
Czy taka szkoła jest pionierskim pomysłem w województwie, powiedzmy, czy w regionie? I jak bliżej miałoby to wyglądać?
W naszym łódzkim tak, nie ma jeszcze takiej szkoły, dlatego od wielu lat już nosimy to pragnienie, ale teraz ta ustawa nas tym bardziej zmobilizowała i zachęciła do tego, że po prostu musimy to zrobić. Dlatego, że alternatywa jest taka, że dzieci będą zapisane do zwykłej szkoły rejonowej. Tam niestety często jest tak, że nauczyciele chcą udowadniać rodzicom, że źle zrobili, że wybrali edukację domową, więc no, cisną kłody pod nogi. My pragniemy, aby ta szkoła była, szkoła to może, no tak musi się nazywać, ale chcemy, żeby to były przede wszystkim ciekawe zajęcia. Nie chcemy zabierać dzieci z domu, czy stwarzać innej szkoły podobnej do szkoły klasycznej. Chcemy, żeby dzieci dalej były w domach, żeby dalej te wszystkie piękne plusy, dobre owoce edukacji domowej, żeby one dalej pozostawały, ale chcemy zapewnić im to, czego edukacja domowa dać nie może. Na przykład zajęcia, ciekawe zajęcia i tutaj chcemy, żeby nasza szkoła przyjęła taki rytm katolicko-patriotyczny. Chcemy, żeby w naszej szkole odbywały się na przykład dla chłopców zajęcia Signum Polonicum, czyli polskiej sztuki walki, zamiast WF-u chociażby, albo oprócz oczywiście innych zajęć sportowych. Chcemy, żeby nasze dzieci szukały pól służby, żeby szukały takich miejsc, gdzie mogą wychodzić i służyć w społeczeństwie. Chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się łaciny. Chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się prawdziwej historii Polski. Chcemy po prostu silnych dzieci z silnych rodzin, takich Bogiem silnych, żeby rósł kwiat, naprawdę piękny kwiat polskiej polskiej młodzieży.
Czy to znaczy, że będziecie bardziej potrzebowali mobilnych nauczycieli, czy takich właśnie osób, które będą jeździły po domach z wykładami, tak? W rodzaju, nie wiem, guwernantów?
Nie zupełnie. Bardziej chcemy kilka razy w tygodniu stworzyć zajęcia całodniowe albo półdniowe dla tych dzieci, które będą tym zainteresowane, z możliwością również dla dzieci z edukacji klasycznej, które by po prostu chciały, miały wolne, albo czasem popołudniami miałyby taką możliwość. I normalnie zapewnić to, co jest potrzebne, czyli egzaminy, bo raz w roku nasze dzieci muszą zdawać egzaminy, które będą zaliczały program nauczania. A oprócz tego w inne dni tygodnia dzieci uczą się normalnie w domu, tak jak to robią do tej pory. Czyli chcemy zaoferować im ciekawe zajęcia, do których nasze dzieci w tym momencie nie mają dostępu. Mój mąż na przykład marzy o tym, żeby zorganizować weekend z chemią. Jest przekonany o tym, że wystarczą 2-3 weekendy i dziecko umie cały program szkoły podstawowej z przedmiotów ścisłych, które są dla większości rodzin po prostu zmorą i czymś bardzo trudnym. Jak nie ma tatusia, który dobrze się zna na przedmiotach ścisłych, to dla wielu rodzin jest to poważny problem. A 2-3 weekendy, gdzie dzieci się świetnie bawią, śpią, nie wiem, pod namiotami. To jest po prostu wspaniała nauka przez zabawę, przez działanie, przez grę.
Musimy powoli kończyć, więc proszę Cię teraz o taki, nie wiem, garść informacji dla osób, które będą zainspirowane naszą rozmową i będą się chciały czegoś więcej dowiedzieć.
Zapraszamy 4 lutego na konferencję o edukacji domowej do Centrum Służby Rodzinie. Trzeba się najpierw na tą konferencję zapisać www.nauczaniewdomu.pl. Jeszcze raz powtórzę, www.nauczaniewdomu.pl. To jest strona, tam trzeba się zarejestrować. Konferencja ma na celu zintegrować środowisko edukacji domowej, zainspirować tych, którzy jeszcze o niej myślą albo gdzieś słyszeli, coś ich ciekawi. I zaprezentować to, co już się udało, co może się udać. Będzie wielu ciekawych wykładowców. Będziemy mieli doktora Andrzeja Mazana, jest to dosyć znana postać w edukacji domowej. Człowiek, który nam opowie, jak ważne jest wychowanie w domu, nauczanie w domu z punktu widzenia antropologii człowieka. Z punktu widzenia w ogóle całkowitych fundamentów i podstaw tego, kim jest człowiek. Ksiądz Łukasz Kadziński opowie nam o tym, jak ważne od strony duchowej jest nauczanie w domu, również cały aspekt ochrony dzieci przed demoralizacją. Tutaj mamy tą piękną właśnie sytuację, kiedy nasze dzieci są chronione przed wieloma zagrożeniami duchowymi, które są niestety dzisiaj dość mocno rozpowszechnione. Będziemy mieli małżeństwo ze Stanów, które opowie nam, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Będziemy mieli absolwentkę edukacji domowej, tegoroczną studentkę, która opowie nam, jak to jej było przez wiele lat w edukacji domowej. Wystąpi kobieta, jedna z pierwszych homeschoolerów w Polsce. Opowie nam o metodzie, którą stworzyła, przyglądając się różnym alternatywnym środkom edukacji. Oprócz tego wystąpią jeszcze bracia. Jeden opowie o tym, jak wykorzystać współczesne technologie w edukacji domowej, a drugi opowie nam, jak zarządzić rodziną, jakie środki można wykorzystać do tego, żeby dało się przetrwać w rodzinie wielodzietnej z edukacją domową.
Czyli na tą konferencję trzeba sobie zarezerwować dzień.
Konferencja planowana jest od godziny 9 do godziny 17. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, a także takich, którzy po prostu chcieliby trochę więcej posłuchać na ten temat, bo naprawdę warto. Warto dla naszych dzieci przyjść i poświęcić kawałek swojego życia, bo nie ma potem chyba większej radości niż taka, kiedy patrzy się na dobrze wychowane własne lata rośla, które wzrastają w Bogu, w mądrości i w służbie dla innych.
Bardzo Ci dziękuję za tą inspirującą rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że Ania będzie gościem jeszcze audycji W dialogu o Bogu nie raz. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam z Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.